Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Prawie 11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. 11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Jego celem jest wsparcie chorych i ich rodzin. Parkinson jest postępującym schorzeniem mózgu. Objawy takie jak sztywność, spowolnienie oraz drżenie prowadzą do narastającej niesprawności ruchowej. Choroba ta, jak się okazuje, dotyka osoby w różnym wieku. W naszym studiu pojawili się eksperci. Doktor Paweł Leśniak, neurolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry.
Pani doktor Ewa Narkiewicz-Niedbalec, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin. Witam serdecznie, pani Ewo.
Dzień dobry.
Jest z nami również Piotr Bromber, pełniący obowiązki dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Jakie objawy powinny nas skierować przede wszystkim na początku do lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli podejrzewamy, że z nami może dziać się coś niedobrego?
Objawy, które powinny zwrócić naszą uwagę przede wszystkim, to pojawienie się niewystępujących wcześniej drżeń kończyn oraz ogólne pogorszenie sprawności ruchowej. Czyli sprawności chodu, sprawności także manualnej i wydaje się rzecz trudna do wychwycenia, ale zmiany choćby sylwetki ciała, choćby większe pochylenie, chodzenie drobniejszymi krokami, wolniejsze mówienie. Te objawy wystarczą, żeby lekarz pierwszego kontaktu zorientował się, w którym kierunku należy pacjenta diagnozować i do jakiego specjalisty skierować.
A no właśnie, najpierw lekarz pierwszego kontaktu, a następnie neurolog?
A następnie już powinien pacjenta oceniać specjalista neurolog, który na podstawie głównie stanu klinicznego, czyli bez specyficznych badań dodatkowych, jest w stanie określić, czy możemy rozpoznać chorobę Parkinsona, I wykluczyć też inne schorzenia, które mogą powodować zespoły parkinsonowskie, czyli zespoły podobne do choroby Parkinsona, ale chorobą Parkinsona nie będące.
Czy możemy wyodrębnić populację, która jest szczególnie narażona na zachorowanie na Parkinsona? Mówimy tutaj o kobietach, o mężczyznach, o pewnej grupie wiekowej, która jest na to szczególnie narażona?
Choroba Parkinsona jest schorzeniem, którego nie do końca znamy przyczyny. Dlatego czynniki ryzyka nie są określone ściśle. Naukowcy dotąd nie wyodrębnili jakichś cech, które mogą nas predestynować do wystąpienia tej choroby. Jest to oczywiście choroba wieku starszego, generalnie pacjentów po 75 roku życia. Jakkolwiek zdarzają się przypadki zachorowań ludzi młodych, nawet poniżej 40 roku życia, jak i zachorowania dziedziczne, czyli występujące w obrębie jednej rodziny. Jakkolwiek typowo nie jest choroba Parkinsona chorobą uwarunkowaną dziedzicznie i są to wyjątkowe przypadki.
Mówi się, że w województwie lubuskim jest około 2000 osób chorujących na Parkinsona. Jak już wcześniej wspomniałam, w regionie działa także stowarzyszenie, które wspiera zarówno chorych, jak i ich rodziny. Iloma osobami państwo się zajmujecie i przede wszystkim jakiego wsparcia udzielacie w stowarzyszeniu?
Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin działa w Zielonej Górze od 12 lat. Obchodziliśmy właśnie 2 lata temu dziesięciolecie powstania. W zasadzie działamy i obejmujemy swoją opieką, uwagą osoby z południowej części województwa. Sporadycznie zdarza się, że ktoś na przykład z Gorzowa lub okolicy zatelefonuje i raczej oczekuje jakiejś informacji. To jednak odległość powoduje, że tak daleko ludzie nie przyjeżdżają na spotkania. Ale mamy na przykład członków z Głogowa, czyli spoza naszego województwa.
Województwa lubuskiego.
Czego oczekują osoby, które zdecydują się przyjść do stowarzyszenia? Zaczęłabym od członków rodzin, opiekunów osób chorych. Bardzo często w tej chorobie występuje depresja, zwłaszcza na początku przy otrzymaniu takiego właśnie rozpoznania. I rodzina sama sobie z tym problemem nie radzi. Uważa, że rozmowa chorego z innymi chorymi może mu w tym zakresie pomóc. Proponujemy też pewne formy takiej aktywności zbiorowej, jaką jest na przykład wspólny wyjazd nad morze. W tym roku będzie on już organizowany po raz 9. do miejscowości Pustkowo, bo tę miejscowość sobie nasi podopieczni bardzo upodobali. Mm-hmm. Mamy też takie spotkania jak turnusy rehabilitacyjne, czy wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne oraz jakieś działania podejmowane na miejscu. Na przykład wspólne dekorowanie bombek, wspólne dekorowanie jaj wielkanocnych. No, przy tym jest to możliwość tak wypicia kawy, herbaty, zjedzenia ciasteczka, wymiany doświadczeń takich zwykłych, codziennych, normalnego porozmawiania. Ci ludzie nie pracują, a więc bardzo często ich kontakty społeczne są zminimalizowane. Więc myślę, że tego oczekują i ci, którzy systematycznie uczęszczają właśnie i oczekują, i znajdują w stowarzyszeniu. No może jeszcze wspomnę, że poza takimi codziennymi, tak można byłoby powiedzieć, formami aktywności, mamy też spotkania bardziej odświętne, jak spotkania wigilijne, które co roku cieszą się dużym powodzeniem, są organizowane w kawiarni pod Aniołami.
Pani profesor wspomniała między innymi, panie doktorze, o tej aktywności fizycznej. Jak przypuszczam, to jeden z elementów terapii, bo doskonale wiemy, że leku na Parkinsona niestety nie wynaleziono. Ewentualnie są preparaty, które mogą postępowanie tej choroby spowolnić, ale takim czynnikiem, który także spowalnia postępowanie choroby, bez wątpienia jest ruch.
Oczywiście rehabilitacja jest jednym z bardzo ważnych aspektów leczenia choroby Parkinsona i niestety dość często zaniedbywanym. Istnieją specyficzne rodzaje rehabilitacji przeznaczone tylko dla choroby Parkinsona, które są na przykład przedmiotem nauczania w czasie studiów z zakresu rehabilitacji. Natomiast no, nie ma systemowego grupowania pacjentów w celu tego rehabilitacji ściśle ukierunkowanej w chorobie Parkinsona. No, co troszkę pogarsza efektywność tego leczenia. I tu właśnie bardzo ważna jest rola wszelkich stowarzyszeń pacjentów, którzy mogą wymieniać i organizować rehabilitację ściśle wyspecjalizowaną w rehabilitacji choroby Parkinsona. Od typowej rehabilitacji różni się rehabilitacja w chorobie Parkinsona przede wszystkim no, dużą rolą muzykoterapii, używania pomocniczych elementów typu lasek z elementami wytwarzającymi światło, pomagającymi wykonać pierwszy ruch, który może być utrudniony w chorobie Parkinsona. Dlatego dobrze byłoby, gdyby rehabilitację chorych nadzorowali specjaliści rehabilitacji no, bardzo zaznajomieni szczegółowo z tematem.
Panie dyrektorze, z jakich form wsparcia mogą korzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci zmagający się z tą chorobą?
Przede wszystkim, tak jak pan doktor powiedział, już to lekarz pierwszego kontaktu, czy lekarz rodzinny. Tak, on jest tym lekarzem, który postawia tą wstępną diagnozę w oparciu o te treści, które też podkreślił pan doktor. Później lekarze specjaliści, czyli neurolodzy, neurochirurdzy. Ale pamiętajmy, że później ważna jest też pomoc logopedy, cała diagnostyka obrazowa, czyli tomograf, rezonans przede wszystkim, tak, leczenie farmakologiczne, tak, bo pamiętajmy, że tutaj w głównej mierze, jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona, to dominuje leczenie farmakologiczne. Fizjoterapia, o której tutaj już pan doktor też wspomniał, tak, to też jest bardzo ważna. Opieka terapeutyczna psychologa. Tutaj pani profesor też wspomniała o tym, jak ważna jest pomoc psychologa, szczególnie w tym pierwszym okresie choroby Parkinsona, gdzie pojawiają się te objawy depresji. Też pamiętajmy, że ta pomoc też jest ukierunkowana na pacjenta, ale też, bo pacjent zmaga się bezpośrednio z tą chorobą. Ale też dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tą chorobę, jest poradzenie sobie z tym przez rodzinę, przez najbliższych. I tak jak to stowarzyszenie, które pani profesor prowadzi, jest też właśnie dla rodzin chorych na Parkinsona, to ta pomoc też właśnie, chociażby ta opieka psychologa też jest istotna w kontekście właśnie rodzin, by potrafili, nauczyli się też życie z osobą chorą na Parkinsona. Opieka długoterminowa, bardzo ważna opieka długoterminowa, w tym domowa opieka długoterminowa. Przedmioty ortopedyczne ułatwiające poruszanie, czyli kule, balkoniki przede wszystkim, tak? Leczenie sanatoryny, bo pamiętajmy, że w tym pierwszym okresie choroby Parkinsona jest jeszcze też możliwości. Pierwszy okres to ten moment, kiedy jeszcze pacjent chory na Parkinsona zachowuje tą samodzielność i wówczas jest taka możliwość, by też korzystał z tego leczenia sanatoryjnego. Mhm. Tutaj ważna jest właśnie ta samodzielność. Ja tylko też wspomnę, że tutaj też była mowa, że tak naprawdę w głównej mierze my mówimy o osobach 50 parę lat, tak? 89. Największy przedział, jeżeli chodzi o rozpoznanie osób chorych na Parkinsona, to jest właśnie 70-79, tak? Czyli w sumie, tak jak już pan doktor powiedział też, to jak gdyby już wiekowo osoby mocno zaawansowane zdarzają się też tutaj. No my mamy akurat w naszej strukturze osób, jeżeli chodzi o rozpoznanie choroby Parkinsona, to w tym przedziale 40-49 lat to 1% mamy osób, które też w tym wieku mogą zachorować na tą chorobę. Czyli ten katalog rozpoznań, jak gdyby tutaj już wymieniłem. My w sumie de facto, jeżeli chodzi o liczbę chorych na Parkinsona, liczbę rozpoznań, powiem w ten sposób, to mamy mniej więcej w tym przedziale 2015-2017 około 2000.
Ta liczba wzrasta, czy raczej pozostaje na niezmienionym poziomie?
Plus, minus. To nie są zbyt duże tak różnice. Wartość świadczeń, w sensie środków, które przeznaczamy, one też są plus, minus na podobnym poziomie. Pamiętajmy też, i jeszcze cały czas, tak jak już wspomniałem wcześniej, jednak dominuje to leczenie farmakologiczne, ale pamiętajmy już też, że coraz częściej mamy też leczenie na poziomie neurochirurgii. Tutaj pan doktor ma więcej na pewno w tym zakresie do powiedzenia. No, u nas, jeżeli chodzi o naszych pacjentów, to którzy mieli wszczepiony stymulator struktur głębokich mózgu, czyli tak zwane stymulowanie nerwu błędnego, to jest ograniczona dosyć liczba pacjentów, bo na przykład w ubiegłym roku było to 4 pacjentów, rok wcześniej 7, jeszcze wcześniej 4 pacjentów, tak? Tutaj dostępność do tego jeszcze jest ograniczona, bo też w skali kraju mamy dwa czy trzy ośrodki, de facto dwa ośrodki, które się specjalizują w tym, w tej procedurze. Czyli z jednej strony to leczenie farmakologiczne, z drugiej strony właśnie już leczenie na poziomie neurochirurgii.
Jakie etapy możemy wyróżnić tutaj w przypadku leczenia czy też łagodzenia objawów choroby Parkinsona? Czy ten komfort życia zaraz po zdiagnozowaniu tejże choroby znacząco się zmienia, czy przez kilka lat może się on utrzymywać na dość dobrym poziomie?
Generalnie to świeżo po rozpoznaniu choroby Parkinsona mamy tak zwany złoty okres dla chorych najczęściej, dlatego że standardem leczenia jest wprowadzanie leków opartych na L-dopie, które bardzo często w tym początkowym okresie choroby dają bardzo dobry efekt terapeutyczny i chorzy odczuwają znaczną poprawę i w zakresie funkcji motorycznych znika też drżenie, tylko problem polega na tym, że ten okres trwa określoną liczbę lat. Choroba Parkinsona jest jednak chorobą postępującą i ten złoty czas, kiedy leki wprowadzone w pierwszej fazie działają znakomicie, jest, niestety się kończy i wtedy zaczynają się problemy i leczenie komplikuje się. Musimy albo wtedy dodawać inne leki. Też zaczynamy myśleć o kwalifikacji chorych do leczenia neurochirurgicznego, który jest taką nową erą tego leczenia. Jakkolwiek trzeba podkreślić, że nie tylko kwestią problematyczną jest dostępność do tego leczenia, ale ważną rzeczą i ograniczającą jego zasięg jest kwalifikacja chorych do leczenia neurochirurgicznego. Istnieją liczne obostrzenia, które dyskwalifikują chorych do tego leczenia. Często w chorobie Parkinsona współistnieją zaburzenia stanu psychicznego. O tym, co już wspominaliśmy, zaburzenia depresyjne, nie tylko wynikające z wiadomości o rozpoznaniu choroby, ale także będące jakby częścią procesu chorobowego. Według różnych źródeł zaburzenia depresyjne sięgają 50% chorych. Mhm. Są także zaburzenia otępienne, także mówi się, że dotyczą około 20%. Te zaburzenia, istnienie tych zaburzeń praktycznie dyskwalifikuje chorych do interwencji neurochirurgicznej. Tak, kolejnymi przeszkodami w leczeniu neurochirurgicznym jest to, że chory musi być prawidłowo zdiagnozowany. Tymczasem nawet w najlepszych ośrodkach prawidłowa rozpoznawalność choroby Parkinsona sięga 80%, czyli muszą być wykluczone praktycznie inne choroby degeneracyjne układu nerwowego. Chory musi być w dobrym stanie ogólnym, czyli nie mieć towarzyszących schorzeń internistycznych w stopniu zaawansowanym. Zaleca się także kilkuletnie stosowanie leków i paradoksalnie dobrą odpowiedź na te leki, żeby chorego kwalifikować do zabiegu neurochirurgicznego. I głównym powodem, który właśnie ogranicza liczbę tych zabiegów, jest mało chorych, którzy przechodzą przez sito kwalifikacji do tego zabiegu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A dziś przypomnijmy, przyglądamy się problemom, z jakimi borykają się osoby chore na Parkinsona. W studiu Radia Zachód neurolog Paweł Leśniak, profesor Ewa Narkiewicz-Niedbalec, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich rodzin. W studiu Radia Zachód także dyrektor Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed przerwą rozmawialiśmy o tych zabiegach bardziej ingerujących już w ludzkie ciało, tak, wymagające zaangażowania neurochirurgów. Czy takie zabiegi wykonuje się na początku, kiedy taka choroba zostanie zdiagnozowana, czy raczej no, już w momencie, kiedy ona postępuje?
Jak wspomniałem, w kwalifikacji do tego zabiegu wymagany jest co najmniej 5-letni okres leczenia farmakologicznego. Czyli pewność rozpoznania i 5 lat leczenia, dobra odpowiedź na leczenie farmakologiczne. Muszę podkreślić, że sam fakt wykonania zabiegu nie oznacza, że znika nam choroba. Ta choroba dalej jest chorobą postępującą. Zabieg tylko ją spowalnia. Mimo wykonania zabiegów cały czas także trzeba przyjmować leki.
Dokładnie.
I jeżeli mamy szczęście, jeżeli choroba przebiega u nas dobrze, to ta choroba postępuje wolno. Jeżeli nie mamy szczęścia, możemy również 2 miesiące po zabiegu doznać pogorszenia i wymagać zmiany leczenia farmakologicznego.
W przerwie naszej audycji rozmawialiśmy troszeczkę o kulisach takich zabiegów. To są zabiegi wykonywane w pełnej świadomości pacjenta.
Tak, dlatego że operujący neurochirurdzy muszą mieć kontakt z pacjentem, żeby na bieżąco kontrolować, czy elektrody, które są wszczepiane w struktury mózgu, znajdują się we właściwym miejscu. No i z tego też wynika konieczność dobrej komunikatywności pacjenta jego dobrego
stanu psychicznego.
Przede wszystkim dokładnie. Stanu psychicznego.
W swoim stowarzyszeniu pani profesor macie osobę, która takiemu zabiegowi się poddała po kilkunastu latach już od momentu zdiagnozowania choroby.
Tak. Jest to tylko jedna osoba. Pan dyrektor mówił o kilku czy kilkunastu osobach.
Kilku.
Tak?
Kilku osobach.
Z naszego województwa. My natomiast mamy koleżankę, która chorowała 18 lat i wówczas pojawiła się ta możliwość poddania się najpierw temu procesowi kwalifikacji i w Warszawie została zakwalifikowana i wszczepiono jej elektrody. No, od 2-3 lat funkcjonuje z nimi. Raczej sobie chwali, tak? Ten sposób leczenia i tak jak było powiedziane, w dalszym ciągu jednak zażywa leki. Jest to osoba i bardzo aktywna, to ona w zasadzie organizuje, pani Maria Sikorska organizuje wyjazdy coroczne nad morze, to ona też uczęszcza systematycznie na gimnastykę 2 razy w tygodniu. Pan doktor Leśniak powiedział o tym, że bardzo ważna jest gimnastyka realizowana pod okiem wyspecjalizowanego rehabilitanta. Mhm. I dzięki środkom, które już po raz czwarty stowarzyszenie uzyskało w ramach konkursów miejskich, organizujemy taką gimnastykę. No może pierwszy rok opłacaliśmy ze swoich składek, ale w następnych latach jednak miasto też dostrzegło, że taka wspólna forma aktywności jest tym ludziom potrzebna. Trochę nie mogę się pogodzić ze sposobem finansowania na przykład gimnastyki dla osób chorych, bo one muszą otrzymać tak niejako dawkę 10 zabiegów.
Rehabilitacji, nie gimnastyki,
rehabilitacji, tylko rehabilitacji. Ale to dotyczy każdego, czy
tak.
każdego typu zabiegu.
Tak, dokładnie.
No i raz, że dla nich jest to męczące, a próby rozłożenia tych 10 gimnastyk, tak, na dłuższy okres, nie jest to możliwe do przeprowadzenia.
Panie dyrektorze?
Ale tak jak pan doktor słusznie zauważył, tutaj w tym przypadku też liczy się taka niekonwencjonalna rehabilitacja, na przykład taniec. Bardzo, bardzo dobry sposób na, jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona. No, też wspomniałem o tej rozmowie z logopedą. I też ważnym jest, by ta osoba chora, tak, i też rodzina miała tą świadomość, jak istotnym jest wyćwiczenie sobie takiego rytmu, że codziennie rano wstaje i ćwiczę. Bez tego, bez narzucenia sobie takiego rytmu dnia codziennego, no, trudno się zmagać z tą chorobą. I pamiętajmy, że też, tak jak pan doktor słusznie zauważył, że sukcesem jest to, że choroba nie postępuje szybko. To jest sukces.
Panie dyrektorze, drodzy słuchacze, w tym roku napisaliśmy 2 projekty. Jeden dotyczący spotkań z logopedą i psychologiem. Otrzymaliśmy środki. I drugi projekt na właśnie spotkania przy tańcu. I też otrzymaliśmy środki. Niebawem zaczniemy realizować oba te projekty.
Ja chciałbym tylko tutaj podkreślić, że ja bardzo doceniam to, co robi pani profesor i też wcześniejsze i pozostałe osoby, które są zaangażowane właśnie w to stowarzyszenie. Gdyż uważam, że właśnie stowarzyszenie, tego typu stowarzyszenia w przypadku choroby Parkinsona, czy na przykład choroby Alzheimera, one właśnie gdyby są takim pomostem, szczególnie dla rodziny de facto. Ja jednak zwracam uwagę na
i tu pan dyrektor uprzedził moje pytanie.
Na istotną rolę właśnie tej edukacji rodziny, bo tak jak powiedziałem, z jednej strony człowiek chory świadomie zmaga się z tą chorobą, ale to, co też i najbliżsi muszą się w tym wszystkim odnaleźć i tego typu stowarzyszenia są takim pomostem właśnie. I także bardzo dziękuję pani profesor za to i wszystkim osobom, które są zaangażowane w to stowarzyszenie, za to, że jesteście i za to, że to robicie, bo to bardzo ważne.
To w zasadzie życie pisze scenariusze, bo wiadomo, że każdy angażuje się w tym obszarze, gdzie pojawia się jakiś rodzaj
jakiś
problem rodzinny.
To prawda.
No, zachorowała moja mama przed 12 laty. No i tym sposobem trafiłam też do stowarzyszenia.
to jest to, co wspomniał pan dyrektor jakiś czas temu. Gościliśmy w studiu Radia Zachód między innymi właśnie osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Osób i Członków Rodzin Chorych na Alzheimera i oni borykają się z podobnymi problemami. Często brakiem zgody na to, że ktoś bliski, ktoś nam bardzo drogi choruje, że nie jesteśmy w stanie mu pomóc, że często jest to po prostu walka z chorobą i tylko opóźnianie tego, tych poszczególnych etapów choroby. Państwo organizujecie spotkania. Spotkania zarówno dla osób, które cierpią na chorobę Parkinsona, ale przede wszystkim dla rodzin, żeby spotkać się i porozmawiać, wesprzeć, ale także udzielić sobie wzajemnie porad i wsparcia.
Członków rodzin to my zapraszamy i w zasadzie ja bym sobie życzyła, żeby takich osób, tak, członków rodzin, opiekunów było jak najwięcej. Jeśli chodzi o małżeństwa, to rzeczywiście jest tak, że małżonkowie przyprowadzają swojego chorego męża czy też żonę. Rzadziej robią to dzieci. Od niektórych członków stowarzyszenia nie możemy nawet oczekiwać zbyt dużej aktywności. Na przykład niewiele osób może być, powiedzmy, sekretarzem walnego zgromadzenia, bo nie będą w stanie niczego napisać. Jeśli nie piszą na komputerze, to odręcznie tego nie zrobią. I osoby właśnie zdrowe, młodsze, bardzo by nam się w stowarzyszeniu przydały. Pani wspomniała o stowarzyszeniu, które pracuje na rzecz osób z chorobą Alzheimera. My z tym stowarzyszeniem i z Domem Dziennego Pobytu Senior Wigor współpracujemy z panią dyrektor Wiolą Baziuk, która jest znakomitym opiekunem tychże osób. Sądzę, że oba stowarzyszenia robią dla swoich podopiecznych chorych dużo dobrego.
Panie doktorze, coś nowego pojawiło się w ostatnim czasie na rynku medycznym, co ewentualnie mogłoby dać takie światełko w tunelu osobom chorym na Parkinsona?
Powiem tak, cały czas wprowadzane są nowe leki, które zawsze budzą wielkie nadzieje. Muszę przyznać, że zawsze przeważnie szybko są one refundowane. Najczęściej są to leki z grupy agonistów receptorów dopaminowych. Jest to jedna z grup leków stosowanych w chorobie Parkinsona. No, problem polega na tym, że często te leki mają entuzjastyczne recenzje na etapie wprowadzania, natomiast później musimy weryfikować ich skuteczność, a przede wszystkim występowanie objawów ubocznych. No, częściowo te leki, część z nich sprawdza się w dłuższym okresie czasu i dzięki temu mamy, lekarz leczący ma do wyboru, w odróżnieniu od jeszcze sytuacji powiedzmy 20 lat temu, kiedy miał do wyboru łącznie 2-3 leki. W tej chwili liczba preparatów sięga około 30, także możemy bardziej indywidualnie dobierać leki do danego chorego i jak już wspomniałem, w większości po wprowadzeniu na rynek są one obejmowane refundacją, co jakby ułatwia do nich dostęp.
Panie dyrektorze?
Bardzo ważne jest jeszcze to, co też pan doktor powiedział, że część tych leków niestety w pewnym okresie też pojawiają się pewne działania niepożądane. Ten złoty okres, czy też miodowy miesiąc, który tam 2-3-5 lat, od 3 do 5 lat. I właśnie po tym okresie pojawiają się często właśnie te działania niepożądane i oprócz tego, że musimy się zmagać medycznie z tą chorobą, z rozpoznaniem głównym, to jeszcze pojawiają się właśnie te działania niepożądane i to też jest pewnym dużym problemem w tej chorobie.
No, komplikacje w leczeniu Parkinsona zaczynają się na tym etapie, po tym złotym okresie, kiedy choroba postępuje na tyle, że pojawiają się i etap choroby jest późny i pojawiają się także działania uboczne dotąd dobrze działających leków. No, te działania uboczne głównie polegają na tym, że albo gwałtownie nam w różnych porach dnia objawy choroby potrafią narastać, co jest wynikiem braku neuroprzekaźnika dopaminy, co jest osią tej choroby. Albo też mamy za dużo tego neuroprzekaźnika i zaczynamy być nadruchliwi. Pojawiają się ruchy mimowolne, które bardzo utrudniają życie pacjentów. No i leczenie w późnym okresie choroby skupia się głównie na leczeniu tych objawów ubocznych, na wygładzaniu ich. Czasami interwencje polegające na dodaniu połowy tabletki, na dodaniu jakiegoś leku do wcześniej podawanych dają jakiś efekt. No ale tutaj właśnie choroba wychodzi już poza zakres takiego prostego leczenia i tutaj już im bardziej wyspecjalizowany jest lekarz, im bardziej wyspecjalizowany jest ośrodek, tym lepiej. Staje się to, już mówię, wtedy dosyć trudną sprawą i tutaj taki bym podkreślał taką rolę związku pacjenta z lekarzem. Mhm. Lekarz, który długo zna danego pacjenta, do którego pacjent ma dostęp, co jest no, niekiedy utrudnione, potrafi lepiej sobie poradzić z jakimś kryzysem w przebiegu choroby.
W przebiegu choroby prowadzi przede wszystkim lekarz rodzinny, czy jeżeli już jest dawkowanie ustalone, to wracamy do lekarza rodzinnego, czy...
Znaczy, no, w naszych uwarunkowaniach to niestety, kiedy jest ograniczony taki dostęp do specjalisty neurologa, w sensie, że możemy do niego zadzwonić lub w ciągu kilku dni z nim się skontaktować, no to główna jest rola lekarzy rodzinnych. Natomiast i później w fazie choroby tutaj już zdecydowanie lecznictwo specjalistyczne powinno przyjmować leczenie.
Jaki jest okres przeżywalności od momentu zdiagnozowania choroby Parkinsona? Czy choroba Parkinsona, tak jak często niektóre źródła podają, znacząco skraca życie, czy właściwie trudno określić, czy ma to wpływ na przeżywalność pacjentów?
To znaczy optymistycznym jest to, że nie ma przekonujących prac mówiących o tym, że choroba Parkinsona w sposób znaczący skraca życie. Mówię, jest to choroba ludzi zaawansowanych wiekiem i najczęściej w chorobie Parkinsona przyczyną zgonu jest naturalna, że tak powiem, przyczyna.
Albo złożoność pewnych czynników, które się pojawiają z wieku.
Wynikająca z innych chorób, powiedzmy internistycznych. Natomiast no nie jest, ta przeżywalność jest mniejsza, natomiast nie jest to chyba istotne czasowo.
Pani profesor, jeżeli słucha nas ktoś, kto chciałby do państwa przyjść, zasięgnąć porady, bądź ma obawy, że z podobnym problemem będzie musiał się zmierzyć, gdzie państwa można szukać?
Nasze spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca na ulicy Chrobrego 8 w sali katechetycznej czy takiej wielofunkcyjnej w parafii Najświętszego Zbawiciela. No, poprzedni proboszcz też zachorował na chorobę Parkinsona i tak to chyba była ta główna przyczyna, że tam stowarzyszenie się ukonstytuowało. I można tam wówczas do nas dotrzeć. Mamy również stronę internetową www.parkinson.lubuskie.pl. Ale jak się wpisze, tak, Parkinson czy Stowarzyszenie Parkinsonistów w Lubuskiem, to również ta strona zostanie wyszukana w Google'ach. Zatem nie ma takiej... No, jeżeli ktoś
nie ma trudności, by znaleźć państwa w sieci bądź w realu,
na pewno będzie mógł trafić. No i w związku z tym, że było tak przyjęte wcześniej, iż w dniu 11 kwietnia stowarzyszenie zamawiało mszę w intencji chorych, w tym roku zrobiliśmy to samo, tyle tylko, że ona nie odbywa się właśnie w kościele Najświętszego Zbawiciela, ale na Zaciszu w kościele pod wezwaniem Józefa Oblubieńca. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz Kaźmierczak zezwolił nam spotykać się w środy, w każdą środę, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie w świetlicy na Zaciszu. A więc możliwości jest dużo. Msza o 18.30 dla osób wierzących, jeżeli zechcą, też mogą przyjść.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec. Jeżeli ktoś nas słucha, ma wątpliwości, chciałby udać się do specjalisty, rozwiać się, dowiedzieć się konkretnie, czy rzeczywiście musi zmierzyć się z tą chorobą, czy nie, w jaki sposób przygotować się do tej wizyty u lekarza, co powinno nas zaniepokoić, co powinniśmy sobie wynotować, na co lekarz może zwrócić uwagę?
To znaczy ja zapraszam po prostu do poradni specjalistycznej. Lekarz, to co mówiłem na początku, jeżeli, o czym nie wspomniałem, zmienia nam się pismo, zaczynamy źle chodzić, zaczynamy się pochylać, mimika naszej twarzy zmienia się, pojawia się sztywność, pojawia się trudność z rozpoczęciem pierwszego ruchu, poprośmy naszego lekarza rodzinnego o skierowanie do poradni neurologicznej. Neurolodzy, nawet niewyspecjalizowani w tej jednostce chorobowej, dysponują wiedzą wystarczającą, żeby
pokierować pacjenta
rozpocząć
dalej.
Rozpocząć leczenie pacjenta i miejmy nadzieję spowodować poprawę.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że gośćmi Radia Zachód byli neurolog Paweł Leśniak. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pani profesor Ewa Narkiewicz-Niedbalec, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przedstawicielka Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich rodzin. Pani profesor, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Za udział w audycji. Oraz Piotr Bromber, pełniący obowiązki dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamil.
Dziękuję.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.